nie tylko metropolia. Mówimy o Pomorzu.
Iwona Wysocka, ponownie witam Państwa. Dziś gościmy w Mostostalu Chojnice. Moimi Państwa gośćmi są dziś Monika Sikora-Moszko, Zamet S.A., Alicja Gierszewska-Stencel, Mostostal, Adam Kopczyński, wiceburmistrz Chojnicy, Zbigniew Jarecki, prezes Kaszubskich Pracodawców. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Witam.
Tak jak już wcześniej mówiliśmy, nie uda nam się uniknąć tematu koronawirusa, więc pierwsze pytanie do Państwa, jak pracodawcy, jak firmy, jak chojnice są przygotowane do walki ze skutkami koronawirusa? Czy już wzięliście te plany pod uwagę, że no może nie będzie u nas takiej sytuacji i miejmy nadzieję, że nie będzie tak, jak to się dzieje we Włoszech, no ale trzeba się liczyć z tym, że może się tak stać. Lepiej brać pod uwagę scenariusz bardziej groźny i potem się miło rozczarować i być uradowanym, że udało się przygotować do niego.
Pozwolą Państwo, że rozpocznę.
Adam Kopczyński.
Myślę, że nikt w 100% nie jest przygotowany na to. Wszystko zależy oczywiście od skali i tempa rozprzestrzeniania się choroby wywołanej koronawirusem. Jeżeli chodzi o miasto Chojnice, na bieżąco monitorujemy i obserwujemy rozwój sytuacji w Polsce i w Europie. Wsłuchujemy się w zalecenia wojewody oraz głównego inspektora sanitarnego. Dalecy jesteśmy jednak od paniki, ale pewne kroki już podjęliśmy. Na przykład decyzją burmistrza wczoraj najbliższe mecze naszej drużyny z futsalowej Red Devils odbędą się bez udziału publiczności.
Dobrze, że się odbędą, bo chociaż kibice będą mogli liczyć na jakiś wynik. A jak to wygląda w firmach? Bo wiemy, że teraz jest też specustawa, która z jednej strony daje jakieś narzędzie pracodawcom, z drugiej strony daje jakieś narzędzie pracownikom, gdyby się okazało, że trafią do kwarantanny.
Na dzień dzisiejszy my również nie mieliśmy żadnych informacji, żeby
w naszych
spółkach pojawiły się jakieś osoby zagrożone. Oczywiście wprowadzamy wszystkie zalecenia, które dostajemy zarówno od rządu państwa, jak i lokalnych władz, żeby dostosować się do wszystkich zagrożeń. Oczywiście informujemy pracowników o tym, że lepiej nie witać się, jeżeli czują się źle, lepiej, żeby nie przychodzili do pracy, pozostali w domu. Oczywiście tutaj specustawa zapewnia im też pewne możliwości. My jako pracodawca oczywiście staramy się również być otwartym na to, więc nie chcemy wysyłać pracowników w miejsca zagrożone, nie zmuszamy ich do tego. Oczywiście wprowadzamy dodatkowe środki bezpieczeństwa, czyli informacyjne wszystkie ulotki, wywieszone plakaty są też.
Przy wejściu do firmy można ręce zdezynfekować albo umyć.
Można umyć w każdej łazience, są dodatkowo zabezpieczone tutaj miejsca, gdzie dostępne są środki higieniczne jak najbardziej.
W urzędzie mamy zainstalowane na każdym piętrze dozowniki środka odkażającego i każdy odwiedzający urząd, czy to pracownik urzędu, może z tego skorzystać i odkazić odpowiednim środkiem ręce.
A czego pracodawcy boją się najbardziej w związku z tym, co się dzieje na świecie, co może przyjść tutaj też do kraju i jakiej pomocy oczekują?
Ja myślę, że to Zbigniew Jarecki. Trzeba wyciągnąć z tego jakieś konsekwencje, z tego co się stało. Wiemy, że Chiny to jest to państwo, które w dużej części dostarcza nam półproduktów, surowców do wielu produktów. I w związku z tym, co się stało, to nie można tak dalej uzależniać się od jednego dostawcy. Na przykład wiem, jak w farmacji tam te sytuacje wyglądają i coraz więcej głosów pojawia się, że trzeba się przyjrzeć w Unii Europejskiej i produkować dla siebie. To jest ten taki element, który taka głębsza refleksja nad tym, co się na co dzień dzisiaj dzieje. Natomiast to, co tutaj Państwo mówią o tych podstawowych rzeczach, to się w każdej firmie w tej chwili dzieje. Ludzie analizują, czy mamy kontakty z tymi, jesteśmy w 80% dostawcami dla firm zachodnich w dużej części. Półprodukty dostarczamy, jesteśmy największym dostawcą na przykład części samochodowych. Także tutaj te kontakty są nieuniknione na dzisiaj między firmami polskimi a zachodnimi i wielu podchodzi do tego spokojnie. Trzeba wyciągnąć wnioski z tego, co się stało we Włoszech. Tam na początku z tych sygnałów, które mamy, zbagatelizowano temat i to się potem szybko rozwinęło i dobrze, że dzisiaj słyszymy takie elementy, że niektóre szkoły dajemy dyrektorom możliwość zamknięcia tam, gdzie jest większa ilość, bo to trudno sobie nawet wyobrazić, jakie będą skutki ekonomiczne. Na razie widać wielkie krachy na giełdach. To jest taki
na czerwono
element.
To prawda.
Na czerwono i to mocno w dół lecą. Niektórzy mówią, że czerwony kolor, ale to jest wszystko czarne, także tutaj Trudno na dzisiaj ocenić, jaki to będzie spadek tej produkcji, bo to widać, jeśli chodzi o surowce, paliwa, wszystko mocno poleciało na dół. Cieszy się klienci, że spadły na pewno ceny na stacjach paliwowych, natomiast ci...
No jeszcze tego tak nie widać.
Nie widać, chociaż natomiast producenci, którzy są związani z tym i produkują na rzecz tych rynków, to mają inne spojrzenie, bo zaczynają u nich zamówienia spadać.
No właśnie i tutaj też o tym za chwilkę, ale natomiast taka hipotetyczna sytuacja, załóżmy, że któryś z pracowników w Państwa firmie skądś przyjechał, jest chory, nie wie jeszcze o tym, zaraża i nagle się okazuje, że kwarantanną trzeba objąć pół załogi, pół zmiany. I czy jesteście Państwo przygotowani na kadrę, która mogłaby tych ludzi zastąpić?
O, tak kłopot.
Jeżeli chodzi o ratusz, to przedstawiła Pani naprawdę czarny scenariusz, bo byśmy byli bardzo sparaliżowani.
Myślę, że jeżeli ratusz chodzi to o jeszcze jedna rzecz, bo interesanci, którzy przychodzą tutaj do Państwa.
Jeżeli chodzi o pracowników ratusza, jest to kadra wykwalifikowana w swojej profesji i ciężko byłoby ich zastąpić inną kadrą. Nie wyobrażam sobie, żeby też pracowali zdalnie, gdzie mamy interesantów, chociaż część pracowników mogłaby tą pracę według specustawy wykonywać zdalnie. Myślę, że to by był duży problem. Nie dotyczyłby tylko ratusza, ale dotyczyłby także naszych jednostek podległych, jak szkoły, ośrodki pomocy społecznej, gdzie wszędzie stykamy się z interesantami, a nauczyciel, który pracuje w szkole, nie jesteśmy przygotowani, żeby prowadzić lekcje zdalne, tak jak Chińczycy, którzy w bardzo szybkim czasie zorganizowali nauczanie online dla prawie 180 milionów uczniów.
To jest niesamowite przedsięwzięcie, to fakt. Z drugiej strony Australijczycy ze względu na wielkie odległości takie zdalne nauczanie ćwiczą już od wielu lat. I tak się przez moment zastanawiałam, gdyby się okazało, że trzeba zamknąć szkoły, uniwersytety, to może nasza technologia, rozwój technologii by i pewne rozwiązania by tutaj przyspieszyły, że gdyby się miało coś takiego wydarzyć w przyszłości, no to już będziemy przygotowani. To wiemy, że mamy programy, które pozwalają właśnie kształcić ludzi na odległość, prowadzić wykłady na odległość właśnie online. No ale teraz jeszcze wróćmy na moment do tej ropy, bo tutaj przyznam, jak rozmawialiśmy przed audycją, byłam zdumiona, bo podawałam przykład taniejącej ropy jako to jedno dobre światełko w tunelu, że chociaż coś dobrego się dla Polaków stanie, bo może nam inflację przyhamuje, może ceny paliw spadną. A tutaj troszeczkę wyrwała mnie pani Monika Sikora-Moszko z tego błędnego, znaczy nie do końca błędnego przekonania, że jednak tutaj też jest coś niekoniecznie pozytywnego w tym.
Tak, my na co dzień działamy właśnie w tej branży, ale można powiedzieć od tej drugiej strony niż standardowy klient, ponieważ my produkujemy dla firm, które wydobywają ropę, zarówno z dna oceanu, czy morza, czy też z tematów offshore'owych, czyli można to powiedzieć przybrzeżnych, więc tak naprawdę dla nas krach ropy równoległy jest tym, że możemy stracić zamówienia. Natomiast można powiedzieć, że tutaj jest połowiczny minus ze względu na to, że część firm produkuje również w Chinach. I przez to, że stanęła produkcja w Chinach, zapatrujemy również możliwość pojawienia się pewnych zamówień u nas. Więc nie mówimy tutaj tak koniecznie negatywnie na ten temat, natomiast oczywiście obawiamy się tego i też przygotowujemy zarówno nasze plany produkcyjne, jak i naszą kadrę do tego. Nawiązując też do wcześniejszego tematu, my bardzo mocno korzystamy już z nowoczesnej technologii i tak naprawdę na dzień dzisiejszy pozwalamy naszym pracownikom często kontaktować się z klientami właśnie przez wideokonferencje. Dzięki temu też niwelujemy kontakt i możliwość kontaktu z zarażonymi osobami. Oczywiście niestety nie jesteśmy w stanie tego zrobić na produkcji.
Mm-hmm. Akurat charakter Mostostalu to jest firma produkcyjna, gdzie absolutnie praca zdalna jest niemożliwa.
I tutaj są też te problemy. Wiadomo, że domu nie zbudujemy zdalnie. Nie ma takiej możliwości, przynajmniej na razie. No chyba, że skoczymy na taki stopień zaawansowania technologicznego, że zrobią to za nas zdalnie sterowane roboty. Ale to jeszcze troszeczkę potrwa. A wracając jeszcze do szkół, panie burmistrzu. Jak poradzą sobie, i to też cały czas hipotetyczna sytuacja, jak poradzą sobie samorządy, gdy nagle się okaże, zamykamy szkoły, zamykamy uczelnie, nauczyciele w związku z tym, co, idą na urlop bezpłatny, czy będzie to liczone jako kwarantanna i będzie im się należało chorobowe, a to oznacza koszty, czy samorządy będą potrzebowały pomocy finansowej?
Samorządy już teraz potrzebują pomocy finansowej, jeżeli chodzi o oświatę. Naprawdę nie zakładamy czarnego scenariusza, chociaż nic nie jest pewne w obecnej chwili. Myślę, że sytuacja jest na tyle rozwojowa, że na bieżąco monitorując temat, będziemy podejmować decyzje naprędce, bo to jest jedyny sposób. Nie chcemy tutaj wprowadzać paniki, mówiąc, że odwołamy zajęcia, bo za tym zaraz się wiąże fakt, że rodzice będą brać wolne w pracy, to utrudni firmom.
Firmy będą
dokładnie.
Miały
to jest efekt domina, tak? Jeżeli powiemy coś, nawet na tej antenie, to może mieć wpływ potem na dalsze funkcjonowanie. Są różne scenariusze, więc obserwujemy, monitorujemy i działamy bardzo doraźno. Rozpoczęliśmy działania profilaktyczne w szkołach. Zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego są wprowadzane. Najpierw zostali przeszkoleni nauczyciele przez Kuratorium Oświaty. Ci nauczyciele prowadzą pogadanki, informacje przekazują uczniom, jak zachować higienę, jak myć ręce. I wszystko powolutku idzie w kierunku temu, żeby uświadomić młodzież, jak ważna jest higiena i jak zachowanie tej higieny może uchronić nas przed wywołaniem choroby, które wywołuje koronawirus.
I tutaj postawimy kropkę, wracamy do Państwa za chwilę.
Nie tylko Metropolia. Mówimy o Pomorzu.
Iwona Wysocka, a my gościmy dziś w Chojnicach, w Mostostalu Chojnice. Moimi Państwa gośćmi są dziś Monika Sikora-Moszko z AMETES-a, Alicja Gierszewska z Tencel Mostostal, Adam Kopczyński, wiceburmistrz Chojnic, Zbigniew Jarecki, prezes kaszubskich pracodawców. Chciałam zmieniać już temat, ale jeszcze ostatnia kwestia dotycząca koronawirusa. Jak słyszeliście Państwo, w naszym kraju 21 przypadków potwierdzonych. No i pytanie do samorządowca. Gdyby się okazało, że więcej osób jest poddanych kwarantannie, więcej rodzin, może się zdarzyć taka sytuacja, że są też rodziny, którym nie będzie miał kto zrobić zakupów, którym nie będzie miał kto dowieźć leków, czy samorządy, no tutaj akurat pytam o Chojnicę, ale myślę, że to jest problem wszystkich samorządów w naszym kraju, czy myślą już o tym, jak pomóc tym ludziom, takim, którzy no nie mają bliskich, nie mogą liczyć być może na sąsiadów, a może gdzieś mieszkają, mają domy w dosyć odległej okolicy. Co tutaj, jak im pomóc?
To jest bardzo dobre pytanie. Z jednej strony jesteśmy uzależnieni od decyzji i zaleceń wojewody, który jest szefem sztabu kryzysowego na nasze województwo oraz starosty chojnickiego, który jest szefem sztabu kryzysowego na powiat chojnicki. Na pewno jako miasto podjęlibyśmy szybkie działania, wykorzystując nasze służby, między innymi Straż Miejską. Jesteśmy w tej uprzywilejowanej sytuacji, że ta Straż Miejska istnieje w Chojnicach. Mamy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który posiada dane osób, szczególnie tych samotnych, które mogłyby mieć problem. I takim doraźnym na pewno sposobem komunikacji byłoby uruchomienie infolinii. I to jest, myślę, dobry pomysł, gdzie można byłoby komunikować się z tymi mieszkańcami poprzez infolinię, gdzie urzędnicy czy pracownicy jednostek podległych mieliby stały kontakt z osobami, które objęte byłyby ewentualną kwarantanną, a miałyby problem z zapasami jedzenia czy innymi problemami, na przykład z brakiem leków czy innych środków potrzebnych do życia, przeżycia.
To jest świetny pomysł, panie burmistrzu, i miejmy nadzieję, że nikt nie będzie musiał go wprowadzać w życie, ale jeśli będzie musiał, no to warto z tego pomysłu skorzystać. A my teraz wracamy już do naszych tradycyjnych tematów. Na początek mamy sporo różnych fajnych firm. Jedną z największych w Chojnicach, czyli Mostostal Chojnice. No i oczywiście drogi. To jest zawsze duży problem. I co tu się dzieje w temacie dróg, panie burmistrzu, żeby klienci do takiego Mostostalu mogli szybko dojeżdżać, mogli stąd szybko wyjeżdżać, żeby się rozwijało gospodarczo i miasto, i firma?
Jeżeli chodzi o w ogóle strukturę dróg w mieście Chojnicach i okolicach, to mamy cztery rodzaje dróg. Jesteśmy w węźle drogi krajowej 22, mamy dużo dróg wojewódzkich, mamy drogi powiatowe, także na terenie miasta, i mamy drogi gminne. Od pewnego czasu realizujemy strategię budowania tak zwanych bypassów, czyli małych obwodnic czy obwodnic z nazwy, na przykład jak obwodnica południowa, która była drugą obwodnicą, która została wybudowana w województwie pomorskim i mocno odciążyła centrum miasta, bo droga krajowa 22 przebiegała przez centrum miasta, przez nasze Rondo Solidarności i biegła w kierunku Czerska. Planujemy budowę kolejnych mniejszych bypassów. Pierwszym takim zadaniem, które będziemy chcieli w najbliższym czasie zrealizować, to jest zachodnie obejście, które by połączyło drogę wojewódzką na Bytów z drogą krajową 22. Tutaj inwestycja została już wpisana do RPO na najbliższą perspektywę budżetu unijnego. Jest tam jeden pewien mały mankament, bo aby połączyć się z drogą 22, potrzebny nam jest węzeł Nierzychowice, który by powstał przy Nierzychowicach. Miasto wykonało koncepcję, już dawno tą koncepcję wykonało i złożyło ją do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad. Niestety od kilku lat brak jest decyzji w tej sprawie, i wskutek tego
nie mamy
decyzji o tym węźle. Więc jeżeli uda nam się, a jestem przekonany, że uda nam się wybudować zachodnie obejście, które będzie potem w przyszłości spinać się z drogą 22, bez tego węzła będzie to droga troszeczkę ułomna. Mm-hmm.
Dołożę tutaj, jeśli mogę, o kwestii infrastruktury. Swego czasu nasz związek wystąpił do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. To były drogę, która od strony Kościerzyny wjedzie, czyli od Kornego do Chojnic, to 65 km, żeby tę drogę przekształcić w drogę krajową. Ruch na trasie jest to taki tutaj środkowy element. Jedna z północy, z Trójmiasta na południe prowadzi wzdłuż Wisły, druga z północy to jest rejon Koszalina-Słupska. Natomiast jak się popatrzy na środek, to takiej drogi, takiego połączenia tutaj brakuje. Jest tam pewna koncepcja z tego, co pan wojewoda mi przekazywał, żeby poprowadzić nową ekspresówkę z Łeby, Lęborga, tu zebrać Kościerzynę z Bytowem i wprowadzić do albo do drogi Warlubin, drogi do tej głównej, albo wprowadzić do, aż do samej Bydgoszczy. To jest to taki element. Też tutaj się włączamy, patrząc na przedsiębiorców, żeby można było skomunikować te rejony z tymi głównymi autostradami w Polsce.
Kwestia dróg dla Mostostalu Chojnice to duży problem dla Państwa klientów.
Jeśli chodzi o dojazdy klientów, to oczywiście nie, natomiast Mostostal jest producentem wielkogabarytowych konstrukcji stalowych, które mają długość do 40, a nawet 50 czy 60 metrów. Tak, jest gabarytowo duże i ciężkie, więc ta struktura komunikacyjna jest dla nas bardzo istotna, żeby te konstrukcje mogły wyjeżdżać w jak największych gabarytach z naszego zakładu.
I co więcej, jak wielkogabarytowe, to znaczy bardzo ciężkie. To znaczy, że te drogi też muszą być odpowiednio skonstruowane, żeby się po prostu nie zepsuły po pierwszym upale.
Myślę, że Mostostal jest tutaj uprzywilejowany, bo zaraz jest zjazd na obwodnicę południową, więc jest chyba firmą najbliżej położoną naszej obwodnicy południowej, która jest drogą krajową 22.
To teraz, proszę Państwa, trochę o szkolnictwie zawodowym, o pracownikach. Jak tutaj rozwiązują Państwo problem i na ile oferta, jesteśmy w Chojnicach, to będziemy mówić o Chojnicach, oferta chojnickich szkół odpowiada na zapotrzebowanie jednego z największych pracodawców.
W dzisiejszym świecie mamy bardzo duże zapotrzebowanie na tak naprawdę technicznych pracowników. W związku z całą zmianą szkolnictwa, która się dzieje w Polsce, powstała ogromna luka, ponieważ ci, którzy wyjechali, nie zostali zapełnieni nowymi pracownikami, którzy się wyedukowali tutaj, więc tak naprawdę tutaj upatrujemy bardzo dużą pomoc zarówno we współpracy z chojnickimi szkołami, jak i nawet innymi, ponieważ mamy spółki w innych mniejszych miejscowościach i my staramy się współpracować bezpośrednio ze szkołami. Tutaj w Chojnicach współpracujemy z 3-4 średnimi szkołami, które dzięki temu po prostu zapewniają nam uczniów na praktyki chociażby, które mogą zobaczyć, jak pracuje się w naszym zakładzie. Natomiast bardzo byśmy byli zainteresowani szerszą współpracą, nawet otwarciem klas patronackich, ponieważ tak naprawdę na dzień dzisiejszy brakuje klas o tych specyfikacjach, czyli spawalników, ślusarzy. Naprawdę są to zawody, które są bardzo potrzebne i nie tylko w naszej firmie, ale podejrzewam, że w większości firm tutaj w regionie. I nie tylko tu w regionie. Więc to jest pierwszy bardzo ważny temat. Drugi temat jest związany też z aktywizacją innych grup zawodowych, chociażby kobiet tak naprawdę, ponieważ jeżeli nie możemy zapełnić luki standardowym, można powiedzieć, pracownikiem, trzeba rozszerzać tutaj tą agitację. Na dzień dzisiejszy...
Jeśli mogę tak wtrącić, to 48% tylko w Polsce jest czynnych na rynku pracy. Na przykład w Skandynawii 80, w całej Unii 70 kilka. Także jest duża rezerwa.
My jako grupa staramy się aktywizować również tą część społeczeństwa i w jednej spółce, w Piotrkowie Trybunalskim dokładnie, rozpoczęliśmy teraz rekrutację dla kobiet malarzy przemysłowych. Jest to niestandardowy zawód, można powiedzieć, dla kobiety, natomiast my uważamy, że jest to standardowy zawód, ponieważ kobiety są bardzo dokładne, potrafią realizować bardzo dobrze tą pracę i myślę, że jeżeli po prostu będziemy mieli dobry respont na tą rekrutację, również rozszerzymy to o spółkę chojnicką.
Dokładnie, w Mostostalu mamy zatrudnione 3 kobiety na stanowisku spawacza, które chcą się rozwijać, awansują i jesteśmy bardzo zadowolone z tych pracowników.
To jeszcze wróćmy, klasy patronackie, panie burmistrzu.
Jeżeli chodzi o szkoły średnie, nie chciałbym tu się wypowiadać za pana starostę, bo szkoły średnie są w gestii pana starosty, ale mogę tutaj parę rzeczy powiedzieć. Jesteśmy na etapie opracowywania strategii województwa pomorskiego 2030 i jednym z priorytetów tej strategii jest szkolnictwo zawodowe. I tutaj jako miasto uczestniczymy w tych spotkaniach takich grup roboczych i wnosimy dużo do tych spotkań. Wiadomo, że wyzwania przed szkolnictwem wyższym są ogromne. Cała struktura szkolnictwa zawodowego, która była dotychczas realizowana, musi się zmienić, w szczególności jeżeli chodzi o nauczanie praktyczne, które powinno być w porozumieniu z przedsiębiorcami przerzucone na przedsiębiorców. To jest jeden element. Jeżeli chodzi o szkoły, które są w gestii miasta, czyli gmin miejskich, to są szkoły podstawowe. My tu realizujemy pewne programy związane z doradztwem zawodowym i ukierunkowaniem młodych osób, które są w klasach 6-8 na wybór późniejszej szkoły. I nie chciałbym, żeby tutaj obrazili się na mnie dyrektorzy szkół licealnych, liceów ogólnokształcących. Doradztwo zawodowe teraz kieruje dużo uczniów w kierunku szkół technicznych i zawodowych, bo nie wszyscy muszą teraz mieć maturę, nie wszyscy muszą ukończyć liceum ogólnokształcące. Maturę można zrobić później, a patrząc na zarobki w różnych branżach, to w wielu przypadkach osoby, które ukończyły szkołę zawodową techniczną, zarabiają więcej niż osoby z wykształceniem wyższym, czy zaraz po ukończeniu liceum ogólnokształcącego z maturą.
Mogę tutaj podpowiedzieć panu burmistrzowi, jest taką prośbą się zwrócić, żeby dyrektorów szkół podstawowych, które podlegają burmistrzowi, zachęcić do tego, żeby zwracali się do zakładów najbliżej położonych po sąsiedzku, żeby zapraszali szefów tych firm i pokazywali właśnie te firmy, jakie zawody kształcą i tak dalej. My to staramy się na terenie Kaszub robić. No, jeszcze takim szerokim zasięgiem to nie oddziaływuje, ale skoro jesteśmy w Chojnicach, to taka prośba moja, żeby
to ciekawy przykład, zachęcić. Tak, ciekawy przykład mogę podać, bo w Chojnice były bardzo ważnym węzłem kolejowym i jest tutaj duże, nie chciałbym
kolejowe w znaczeniu, środowisko.
Kolejowe środowisko, lobby kolejowe, które zwraca uwagę na problem kształcenia przyszłych kolejarzy. Jest to zawód, który nie cieszy się dużą popularnością, jeżeli chodzi o wybór młodych osób i w najbliższym czasie, jeżeli to oczywiście sprawa koronawirusa nam nie przeszkodzi, planujemy zorganizować wycieczki w klas 7-8 do centrów zarządzania kolejowego, żeby uczniowie mogli zobaczyć, jak to funkcjonuje. I na bazie tego w przyszłości razem ze starostą stworzyć taką klasę kolejową przy jakimś technikum i żeby przyszły na rybek do tych szkół się odbył i żebyśmy wykształcić specjalistów, bo nie ma co ukrywać. Branża kolejowa to jest branża specjalistyczna i wymaga odpowiedniego kształcenia.
Ja dałabym tutaj jeszcze tak naprawdę jedną grupę, która jest bardzo istotnym decydentem przy wyborze zawodu, są to rodzice. I tak naprawdę wydaje mi się, że to jest też duża grupa, która musi uświadomić sobie, że właśnie nie zawsze to skończenie matury czy pójście na studia jest najlepszym rozwiązaniem dla ich dzieci, ze względu na to, że często to oni decydują i kierują dzieci tak, jak mają się kształcić. Więc myślę, że też
trzeba
jeszcze
posłuchać dzieci,
stronie,
co one chciałyby robić.
Jeszcze po naszej stronie jest to, żeby po prostu bardziej może zbudować świadomość marki naszych firm i pokazać, że tak naprawdę nasi pracownicy są to wartościowi pracownicy i warto do nich dołączyć.
A wracając tak do kolei, to podpowiem, że zdaje się grupa Lotos Kolej ma niesamowity symulator właśnie kolejowy i może tam też jedna taka wycieczka. Podobno w środku wygląda to kosmicznie i młodzież jest zszokowana, jak ogląda to, co tam się dzieje. Prawie jak no, kosmiczny symulator wręcz. A proszę Państwa, a jak zatrzymać w miejscowościach takich jak Chojnice talenty, żeby ci ludzie nie uciekli? Już nie mówię, że do Trójmiasta, bo oni zazwyczaj jak już uciekają, to jeszcze grubo, grubo dalej. Ale jak ich przekonać, że tutaj się mogą rozwijać, że tutaj też mogą lepiej zarobić?
Może warto byłoby odwrócić pytanie, dlaczego uciekają?
Dlaczego uciekają?
I odpowiadając sobie na te pytania, będziemy mieli gotowe rozwiązania, co zrobić, żeby ich zatrzymać. No, na pewno w pierwszej kolejności uciekają, bo mają większe szanse rozwoju w dużych miastach, czyli Trójmiasto, Bydgoszcz, jeżeli chodzi o Chojnice. Mają szanse na lepsze zarobki i mają szansę cały czas się dokształcać. I to są trzy, według mnie, podstawowe elementy, o które powinniśmy zadbać. Jeżeli chodzi o kwestię zarobków, to się bardzo dynamicznie teraz zmienia, bo te zarobki wzrastają. Nie tylko ze względu na to, że płaca minimalna rośnie, nie tylko dlatego, że ustawodawca wymusza to na pracodawcach, ale pracodawca sam już dochodzi do wniosku, jeżeli chce zatrzymać wykwalifikowanego pracownika, musi mu zapłacić godnie, żeby mógł utrzymać się na terenie takich małych miast, jakie są Chojnice. Warto wziąć pod uwagę, że takie miasta jak Chojnice jest bardzo dużo w Polsce i trzeba szukać tych plusów mieszkania w małym mieście, czyli mała społeczność,
mniejsze problemy
komunikacyjne, dokładnie. Bliskość terenów zielonych, kwestie ekologiczne, kwestie infrastrukturalne, bliskość przedszkoli, szkół. To są aspekty i atuty, którymi powinniśmy się posługiwać i przyciągać ludzi i pozycjonować się nawet w dużych miastach jako zaletą i przyciągać ich nawet do małych miejscowości.
To jeszcze na koniec zrzeszanie się pracodawców. Na ile to być może ułatwiłoby firmom życie? No w grupie jednak jest silniej. Czy państwa firmy się zrzeszają w jakieś organizacje? Bo organizacji pracowników troszkę jest, chociaż one też przyklapły już od lat 80. Niemniej jednak organizacje pracodawców pomagają.
Jak najbardziej pomagają. My należymy do jednego ze stowarzyszeń spawalniczych w Polsce jako grupa i jest to na pewno dla nas istotny aspekt, ponieważ dzięki temu jesteśmy w stanie pewne lobbystyczne akcenty wykonywać. Oczywiście jest to wszystko w ramach kultury biznesowej i tutaj potrzebnych aspektów dla wszystkich. Natomiast oczywiście w naszym kraju jest potrzeba duża rozwoju tego czynnika, ponieważ jak dobrze wiemy, na Zachodzie jest to dużo bardziej istotna grupa, można powiedzieć, zrzeszających się firm i mają większy wpływ na rozwój dzięki temu. Zarówno na rozwój swój jako firm, ale również całych grup przemysłowych, które istnieją. Więc wydaje mi się, że będziemy to rozwijać. Musimy pamiętać, że my jako Polska mamy dopiero 30 lat wolnego pieniądza, co też wpływa na to, że dopiero się rozwijamy w tym aspekcie.
Wszystkiego musimy się uczyć jeszcze cały czas, jeszcze dużo przed nami. Już na to, o czym pani mówiła, już nie odpowie Zbigniew Jarecki, który jest prezesem Kaszubskich Pracodawców, bo nie ma na to czasu. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Moimi i państwa gośćmi dzisiaj w Mostostalu Chojnice byli Monika Sikora-Moszko z Ametesa, Alicja Gierszewska-Stencel Mostostal, Adam Kopczyński, wiceburmistrz Chojnic, Zbigniew Jarecki, prezes Kaszubskich Pracodawców, Iwona Wysocka. Dziękuję za uwagę.
Dziękujemy.
Nie tylko Metropolia. Mówimy o Pomorzu.